Witamy Państwa na ścieżce edukacyjnej Ostoja Drozdowska. Jest to tak zwana dzika część z naturalną roślinnością. Przylega do zabytkowego parku dworskiego, założonego w XIX wieku przez Franciszka Lutosławskiego, twórcę potęgi dóbr Drozdowo. W zależności od rodzaju podłoża, jego żyzności i uwodnienia wyrastają różne typy lasu. Jesteśmy na obrzeżach Doliny Narwi. To miejsce jest przez cały rok dobrze nawodnione. Z sąsiadującej z doliną rzeki Wysoczyzny Kolneńskiej podsiąka woda. Jest to jednocześnie strefa sporadycznych zalewów. Pozostawiają one drobnoziarniste osady mineralne. Są to typowe warunki dla lasów łęgowych. Nadrzeczne łęgi topolowe stanowią obecnie w Polsce unikalne zbiorowiska roślinne dolin rzecznych. W Ostoi Drozdowskiej zachował się taki właśnie naturalny las łęgowy. Na ścieżce znajduje się 5 tablic informacyjnych: o bobrze, wykrocie, martwym drzewie, płazach, udźwiękowiona o ptasim budziku. Tablice wykonane są reliefem i podpisane systemem Braille'a. Na dzieci czekają zabawy edukacyjne. Puzzle dotyczą różnych gatunków drzew, z ich korą, liśćmi, kwiatami i owocami. Stemple z odciskami tropów zwierząt leśnych. Na wszystkich czeka donica z roślinami, których można dotykać. Na ścieżce również ławeczki do odpoczynku i wysłuchania ptasiego koncertu. Przed wejściem na kładkę, po lewej stronie tablica informacyjna. Na niej przedstawiona jest trasa i elementy edukacyjne na ścieżce, stworzone także w grafice wypukłej. Linia ścieżki obrysowuje grafikę. Przedstawia ona mężczyznę z rozpostartymi ramionami. Na prawej zgiętej nodze stoi na krawędzi kładki. Lewa, poza kładką, zanurzona jest w mokradłach. Nad głową mężczyzny znak zapytania i wykrzyknik. Z prawej strony grafiki napis: nie zbaczaj ze szlaku. Ścieżka wykonana jest w formie drewnianej kładki. Zawieszona jest około 100-150 cm nad ziemią. Ma długość 170 metrów. Podczas wędrówki usłyszycie Państwo audiodeskrypcję topoli, żeremi, wykrotu i pokrzywy. A więc ruszajmy! Las jest zespołem współistniejących ze sobą organizmów. Z całego bogactwa drobnoustrojów, grzybów, owadów i ptaków zauważamy najpierw rośliny. U wejścia na Ostoję Drozdowską wita nas obficie porastający dziki bez czarny. Na poręczy tabliczka z ilustracją przedstawiającą gałązkę z liśćmi i kwiatostanem. Dodatkowo ilustracja przedstawiająca owoce. Na tablicy, w grafice wypukłej, został odwzorowany liść bzu czarnego. Około 5 metrów od wejścia na kładkę, po prawej stronie, w zasięgu ręki, forma drzewiasta dzikiego bzu czarnego. Możemy poczuć jego płytko i regularnie spękaną korę. Gatunek bardzo częsty w warstwie krzewów, świadczący o żyznym podłożu z dużą zawartością azotu. Współcześnie wykorzystywane są lecznicze właściwości kwiatów i owoców. Około 15 metrów dalej, po prawej stronie kładki, pomnik przyrody, drzewo, olsza czarna. Drzewo ma około 130 lat. Ma 20 metrów wysokości, a jego obwód to prawie 3 metry. Można się do niego przytulić. Drzewa, drzewa bracia moi, zasłuchani w wiatru powieść. Schylcie trochę swe korony, posłuchajcie, co wam powiem. Do roślin możemy mówić i zwierzać się im jak gronu serdecznych przyjaciół. Przecież dzięki roślinom i symbiotycznym mikroorganizmom możliwe jest nasze istnienie. Delikatny dotyk to najlepsza forma kontaktu z drzewami, poznawania liści, kory, odbierania ich potęgi i subtelności. Około 2 metrów za olszą czarną młody klon pospolity. Nieco po lewej, druga, podobnej wielkości olsza czarna. W głębi wierzba krucha po wiatrołomach. Odłamany na wysokości około 5 metrów konar opiera się o pień drzewa. Obie części stykają się ze sobą w miejscu złamania. Po lewej, w odległości 6 metrów od kładki, oczko wodne. Jego średnica to około 5 metrów. Podczas obfitych opadów przybiera nieco wody. Na jego brzegu po prawej młody bóbr ułożył trochę ściętych gałęzi i odszedł w korzystniejsze dla siebie miejsce. Typowego żeremia nigdy tu nie będzie. 40 cm ponad powierzchnią wody wystające gałęzie tworzą tak zwany dach żeremi. Wejście do żeremi bobry tworzą pod powierzchnią wody. Wewnątrz żeremi, około 20 cm nad powierzchnią wody, znajduje się stworzona z gałęzi półka. To tak zwana część sucha. Gałęzie na zewnątrz i wewnątrz oblepione są mułem i błotem. Obsychający muł twardnieje i jest przeszkodą dla drapieżników. Typowe żeremia osiągają wysokość od 1 do 3 metrów. Średnica niektórych z nich sięga 12 metrów. Zimą poziom wód opada, odsłaniając większą część żeremi. Zimą też bobry izolują żeremia nową warstwą gliny. We wnętrzu zachowana jest dodatnia temperatura. Niezamarznięta woda pozwala bobrom na swobodne wchodzenie do wody. Budowane poniżej żeremi tamy spowalniają nurt i podnoszą poziom wody, poszerzając zalany teren. W otoczeniu oczka rosną olsze czarne. Wśród nich dwa świerki. Latem w runie króluje podagrycznik, w warstwie krzewów dziki bez czarny. Na poręczy kładki tablica informująca o odwiedzającym to miejsce bobrze europejskim. Tablica ma wymiary 80 cm na 55 cm. Na środku tablicy tekst o bobrze, przedstawiony również w systemie Braille'a. Bóbr europejski jest największym gryzoniem Eurazji. Latem odżywia się roślinami wodnymi i przybrzeżnymi, jesienią liśćmi, pędami, łykiem, korą krzewów i drzew, które magazynuje również na zimę. Bóbr bez problemu ścina drzewa. Nacisk jego siekaczy wynosi kilka ton na centymetr kwadratowy. Zdolności budowlane bobra są unikalne w świecie zwierząt. Kopie nory w brzegach cieków i zbiorników wodnych. W przypadku braku dogodnych miejsc buduje kopce z gałęzi i mułu, często otoczone wodą, zwane żeremiami. Na małych strumieniach wznosi tamy, powodując spiętrzenia i podtopienie okolicznych terenów. Tworzą się rozlewiska i zabagnione jeziorka. Taka działalność bobra przywraca właściwe stosunki wodne osuszonym przez człowieka terenom. Pod tekstem zdjęcie bobra odwzorowane w grafice wypukłej. Poniżej graficzna historyjka. Na kładce biegnącej w głąb turysta z plecakiem. Stoi tyłem, w rozkroku, na lekko ugiętych nogach. Ramiona ma rozpostarte. Poniżej kładki grupa bobrów w akcji. Jeden wspina się na kładkę, drugi podgryza pal pod kładką. Kolejne dwa bobry przez lornetki spoglądają w kierunku turysty. Wszystkie pale podtrzymujące kładkę są nadgryzione. Około 9 metrów dalej, po prawej, około 60-letnia olsza czarna. Z podstawy jej pnia wyrasta około 10-letnia lipa. 6 metrów dalej, po prawej, powalony pień olszy czarnej. Układa się on prostopadle do kładki. Jej korzeń usytuowany jest bezpośrednio przy krawędzi kładki. Pień olszy czarnej ma wyraźnie spękaną korę. Około 3 metrów od kładki, równolegle do niej, na pniu olszy czarnej, powalony pień olszy szarej. Jej kora jest jaśniejsza i gładka. Około 8 metrów dalej, po prawej, młoda, około 15-letnia lipa drobnolistna. Wyciągając dłoń można dotknąć jej kory. Po lewej stronie kładki okazały wykrot. Wywrócony prostopadle do kładki 20-metrowy pień świerku. odsłania wysoki na około 2 metry i szeroki na około 3 metry owalny talerz korzeni. Wznosi się on pionowo nad wykrotem. Pomiędzy korzeniami wyschnięta czarna ziemia i glina. Im wyżej, tym mniej ziemi. Korzenie są bardziej odsłonięte. Cienkie okręcają się wokół grubych. Wykrot zarasta pokrzywa i inne rośliny wilgociolubne. Na poręczy kładki tablica informująca o wykrocie. Tablica ma wymiary 80 cm na 55 cm. Na środku tablicy napisany tekst przedstawiony również w systemie Braille'a. Wykrot to zagłębienie w ziemi powstałe wskutek przewrócenia się drzewa wraz z korzeniami. Przyczyn może być wiele, np. porywisty wiatr lub rozmiękczenie gruntu. Przewróceniu wraz z bryłą korzeniową ulegają drzewa o płaskim, słabo rozwiniętym systemie korzeniowym, rosnące na podmokłych terenach. Pionowo ustawiona bryła korzeniowa jest miejscem lęgowym niektórych ptaków, m.in. drozdów, muchołówki, strzyżyka. Siedliskiem chętnie zajmowanym przez mchy i wątrobowce. Zagłębienie powykrotowe to bardzo często miejsce wilgotne, czasami wypełniające się wodą. W niektórych typach lasów jest jedyną ostoją wilgociolubnych i drobnych roślin wodnych. Poniżej tekstu kolorowa fotografia przedstawiająca pionowo ustawioną bryłę korzeniową. Tylko zarys korzeni został przedstawiony w grafice wypukłej. Pod fotografią grafika. Przewracający się pień wyrywa z ziemi bryłę korzeniową. Odsłania wykrot. W nim norka w okularach. Siedzi na fotelu po prawej stronie okrągłego stołu. Głowę zwraca w kierunku sterczących korzeni. Nad jej głową znak zapytania i wykrzyknik. Na stole filiżanka i pękaty dzbanek. Unosi się z nich para. Po przeciwnej stronie stołu, z lewej, telewizor. Pod historyjką podpis. Las ma swoje tajemnice. Około 18 metrów dalej kładka zakręca ostro w lewo. W prawym rogu, przy barierce, ustawiona jest gra edukacyjna, puzzle. 5 pięciościennych klocków zawieszonych jest na poziomym drążku. Obracają się dookoła własnej osi. Odpowiednio ułożone pomagają poznać korę, liście, kwiaty i owoce wybranych gatunków drzew. Olszy czarnej, wiązu szypułkowego, dębu szypułkowego, wierzby kruchej i topoli czarnej. Każdy rysunek został odwzorowany w grafice wypukłej. 4 metry w lewo, po prawej stronie barierki, rośnie potężna topola czarna. Jedna z trzech rosnących w tym miejscu. Największą z nich, stojącą bezpośrednio przy kładce, można spróbować objąć ramionami. Na wysokości pierśnicy, około 130 cm, topola ma obwód 584 cm. Pień drzewa w przekroju poprzecznym kształtem zbliżony jest do elipsy. Drzewo ma wysokość około 30 metrów. Jego korona ma rozpiętość około 8,5 metra. Kora topoli czarnej jest koloru ciemnoszarego. Około metra nad ziemią, na pniu wybrzuszenia. Poszerzają pień ku dołowi, tworząc tzw. wsporniki. Z drugiej strony, od ziemi, wysokie na około 1,5 metra wgłębienie. Tworzy ono tzw. dziuplę. W miejscu tym nastąpił ubytek drewna. W środku rosną pędy pokrzywy, grzyby oraz zamieszkują owady. Kora na pniu pokryta jest głębokimi, pionowymi spękaniami. Krawędzie niektórych z nich są ostro zakończone, inne chropowate. Miejscami pojawiają się też zgrubienia oraz krótkie, cienkie i delikatne gałązki. Na wysokości około 10 metrów pień rozdziela się na grube konary i cieńsze gałęzie. Liście topoli mają od 5 do 12 cm długości. Kształtem przypominają trójkąt. U nasady znajduje się jego podstawa. Wierzchołek jest skierowany na zewnątrz. Krawędzie liści są ząbkowane. Opisywana topola czarna ma ponad 145 lat. Według tablic profesora Majdeckiego, będących w posiadaniu Muzeum Przyrody w Drozdowie, ma około 200 lat. Zgłoszona została do Rady Gminy Piątnica w celu nadania temu okazowi statusu pomnika przyrody. Topole w Ostoi Drozdowskiej są osobnikami żeńskimi. kwitną pod koniec marca lub w kwietniu, przed rozwojem liści. Na jednym osobniku występują jedynie kwiaty męskie lub żeńskie. Kwiaty zebrane są w kwiatostany zwane kotkami. Kwiaty mają zazwyczaj nagie, ząbkowane przysadki. Podczas kwitnienia kwiaty luźno zwisają. Kwiaty męskie są walcowate, grube, czerwone, długości około 10 cm. Na jednym kwiecie męskim znajduje się od 12 do 14 pręcików. Kwiaty żeńskie są cienkie, żółto-zielone. Mają jeden słupek. Zapylony kwiat żeński przekształca się w owoc, tak zwaną torebkę. Zapylony kwiat żeński przekształca się w owoc, tak zwaną torebkę. W niej wytwarzane są w ogromnych ilościach nasiona. Torebka pęka, otwierając się na dwie części. Wysypują się z niej bardzo małe nasiona z białymi włoskami przypominające puch. Nasiona roznoszone są przez wiatr. Największe nasilenie wiecznych podróży nasion topoli ma miejsce w maju. Lekkie skupiska białego puchu przemierzają dziesiątki metrów w poszukiwaniu dogodnych warunków do rozwoju nowego drzewa. Topola należy do rodziny wierzbowate i ma podobne właściwości lecznicze jak wierzby. Zawiera naturalne salicylany, działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Po lewej stronie kładki młode lipy drobnolistne. Około 6 metrów dalej, po prawej stronie kładki, butwiejący pień topoli. Obumierające drzewo pozostawiło tu dużą ilość tzw. biomasy. Przygotowuje ona miejsce do zasiedlenia innym gatunkom. Za murszającym pniem, za ogrodzeniem, topole czarne w różnym wieku. Porastają łąkę sąsiadującą z ostoją drozdowską. Około 3 metrów dalej, po prawej stronie kładki, teren wznosi się. Na podwyższonym gruncie rośnie około 70-letnia lipa. Wiosną w runie rośnie obficie miodunka ćma, latem niecierpek drobnokwiatowy. Około 28 metrów dalej, po lewej, na poręczy kładki, tablica Martwe drzewo. Jej wymiary to 80 cm na 55 cm. Na środku tablicy napisany tekst przedstawiony również w systemie Braille'a. Śmierć drzewa to proces całkowicie naturalny. Żywe broni się przed wnikaniem obcych gatunków, natomiast martwe oznacza udostępnienie jego tkanek wielu organizmom. Drzewo spełnia niezastąpioną w ekosystemie rolę mikrosiedliska. Jest pokarmem, miejscem polowania, bytowania, schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców. Martwe drzewo wzbogaca w dużej mierze różnorodność biologiczną ekosystemu. Powinno być zachowane aż do całkowitego rozkładu, co trwa w naszych warunkach klimatycznych od kilku do kilkudziesięciu lat. Proces rozkładu rozpoczynają grzyby, na przykład huby. Następnie pojawiają się cetyńce i korniki, które przenoszą strzępki grzybni lub zarodniki grzybów do korytarzy wygryzanych w drzewie. Powierzchnię martwego drzewa zasiedlają mchy, wątrobowce, paprocie i rośliny kwiatowe, w tym siewki drzew. Rozkładające się drzewo jest schronieniem i miejscem polowania biegaczowatych. Odżywiają się nim organizmy glebowe, jak wije, skoczogonki, dżdżownice, wazonkowce, roztocza i bakterie. Pod tekstem zdjęcie martwego drzewa. W grafice wypukłej odwzorowanie systemu kanałów wydrążonych przez korniki. Poniżej graficzna historyjka. Krętą ścieżką w kierunku zwalonego pnia gęsiego idą korniki. Jeden ma kucyki z kokardami. Dwa na głowach mają kapelusze. Trzy czapki z daszkiem. Jeden ma wąsy, pod brodą kokarda. Pod grafiką napis. Las domem wielu mieszkańców. Na prawo od tablicy, po lewej stronie kładki, pieńki z tropami zwierząt. Mają one około 50 cm wysokości i 20 cm średnicy. Na każdym z nich ułożony jest żywiczny klocek o wymiarach 8 na 6 cm. Przedstawiają one odciski łap zwierząt odwiedzających ostoję drozdowską. Te zwierzęta to dzięcioł duży, bóbr, sarna, zając, kaczka, lis, jeż i rzekotka. W tle, poza kładką, po lewej stronie, pnie kilku osobników olszy szarej. Obumierały na stojąco. 1,5-metrowe podstawy pni tkwią w glebie. Po prawej zalegające fragmenty pni i konarów. W otoczeniu młode lipy i krzewy czeremchy zwyczajnej. Czeremcha rośnie w wilgotnych lasach jako typowy gatunek podszytu. Przykładce wilgotna gleba. Po przeciwległej stronie kładki, na poręczy, tablica płazy. Tablica ma wymiary 80 cm na 55 cm. Na środku, w górnej części, tekst przedstawiony jest również w systemie Braille'a. Płazy są kręgowcami o ziemnowodnym trybie życia. W Polsce występuje ich 18 gatunków. Grupę tę reprezentują m.in. żaby, ropuchy, kumak, traszki. Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi, co oznacza, że temperatura ich ciała zmienia się i zależy od temperatury otoczenia. Skóra płazów jest zwykle naga i wilgotna. Wspomaga oddychanie. Płazy żyją na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Zamieszkują głównie wilgotne tereny. Brak zbiorników lub cieków wodnych ogranicza ich występowanie. Pobliska Dolina Narwi z licznymi starorzeczami jest doskonałym miejscem rozrodu płazów, których mamy tu aż 13 gatunków. Pod tekstem, w rzędzie, trzy zdjęcia przedstawicieli płazów. Żaby trawnej, ropuchy szarej, rzekotki drzewnej. Poniżej, po prawej, zdjęcie traszki zwyczajnej. Cztery zdjęcia zostały odwzorowane w grafice wypukłej. Po lewej, graficzna historyjka. W głębi, w tle lasu, mężczyzna. Ponad głową macha czapką trzymaną za daszek. Nad nim unoszą się komary. Przed mężczyzną żaba. Trzyma nóż i widelec. Językiem wokół głowy zatacza duże koło. Nad jej głową krążą komary. Pod obrazkiem z historyjką podpis. Łańcuch pokarmowy. Za tablicą w tle dwa wykroty. Około 9 metrów dalej pień czeremchy. Gładka kora. Na niej podłużne 2-3 mm szorstkie linie. Około 15 metrów dalej, po obu stronach kładki, kilkanaście olsz szarych. Na ich pniach chuby, odpadająca miejscami kora i dziuple. Około 19 metrów dalej pod kładką przepływa strumyk. Wypływa z wysoczyzny kolneńskiej. Jest niezwykle cennym elementem środowiska. Jego główna funkcja to zasilanie terenu ostoi drozdowskiej w wodę. Niesione wraz z nią osady bogate są w minerały. Niestety w ostatnim dwudziestoleciu wiele strumieni przestało istnieć na skutek ogólnego obniżania się poziomu wód w Polsce. Po obu stronach strumienia wyjątkowo bujne łęgowe runo pokrzywowe. Pokrzywa jest rośliną wieloletnią, tak zwaną byliną. Osiąga wysokość 2 metrów. Najczęściej rośnie jako pojedyncza, nierozgałęziona łodyga. Z niej wyrastają płaskie liście o poząbkowanych krawędziach. Kształtem przypominają serce, zwrócone ostrym końcem na zewnątrz łodygi. Wyrastają z łodygi naprzeciwlegle. Kolejne pary liści są obrócone w stosunku do poprzednich o 90 stopni. Bezpośrednio z niektórych nasad liści wyrastają kwiatostany. Układają się one w wiechy. Od osi głównej kwiatostanu naprzemiennie wyrastają rozgałęzienia z kielichami kwiatów. Pokrzywa zwyczajna ma czterokrotny okwiat. Powierzchnia łodygi i liścia pokryta jest przezroczystymi, kilkumilimetrowymi włoskami. Pod mikroskopem można zauważyć ich bardzo ostre, krzemionkowe zakończenia. Włoski osadzone są na zbiorniczkach znajdujących się wewnątrz liścia, zawierających mrówczan sodu, acetylocholinę i histaminę. Po dotknięciu ostrze włosków wbija się w skórę. Włoski odrywają się u swojej podstawy, otwierają pojemniczki. Ich zawartość polewa zranioną skórę i parzy ją. Działanie pokrzywy na organizm człowieka jest nieocenione. Pokrzywa zawiera wyjątkowo korzystny zespół witamin i minerałów łatwo przyswajalnych przez organizm. Na przykład żelazo, wapń, magnez, witaminę D. Sprawia to, że jest stosowana w celach leczniczych. Głównie stosuje się liście, tak suszone jak i świeże, korzeń, soki, nalewki i wywary. Istnieją też metody chłostania pokrzywą bolących stawów. gdyż kwas mrówkowy działa przeciwzapalnie. Pokrzywa działa odżywczo, wzmacniająco i oczyszczająco. Jest ona niezwykle cenna jako żywiciel kilku gatunków motyli występujących w ostoi drozdowskiej, takich jak rusałki pokrzywnik, rusałki admirał, rusałki kratkowiec, rusałki pawik. Około 17 metrów dalej, po obu stronach kładki, to pole czarne. Potężne drzewa w świetnej kondycji, o czym świadczy brak elementów próchniejących. Są one dowodem na to, że istniejące w ostoi drozdowskiej warunki są najlepsze dla rozwoju tych drzew. Około 3 metrów dalej kładka rozszerza się. Z kładki wchodzimy na drewnianą platformę. Ma ona około 40 metrów kwadratowych powierzchni. W podstawie kształtem przypomina lej, z węższą stroną przy wejściu i rozszerzający się w kierunku zejścia. Długość platformy od wejścia do zejścia to około 10 metrów. Po obu stronach platformy zadaszone piaskownice. Ustawione są po dwie przy barierkach. Każda jest długa na 4 metry i szeroka na około 50 cm. Służą za miejsce do poznawania tropów zwierząt. Przy piaskownicach żywiczne stęple o wymiarach 8 na 6,5 cm. Każdy z nich na górnej powierzchni ma przyklejony napis w czarnodruku i systemie Braille'a z nazwą zwierzęcia, którego kształt tropu uwypuklony jest na dolnej powierzchni. Przed zejściem z platformy po obu stronach ustawione są ławki. Schodząc z platformy, po prawej stronie ścieżki w tle dwie lipy i dwie wierzby kruche po wiatrołomach. Około 6 metrów dalej, po prawej, pomnik przyrody, drzewo olsza szara. Gatunek ten jest charakterystyczny dla obszarów górskich. Owoce olszy wpadające do rzeki są przenoszone z jej nurtem. Dlatego też możemy ją spotkać na niżu, w obrębie dolin rzecznych. Większość zwalonych pni na obszarze ostoi drozdowskiej, które widoczne są najlepiej wczesną wiosną, to właśnie olsza szara. Drzewa te żyją krótko, bo około 60 lat. Są odporne na zanieczyszczenia powietrza i gleby, używane do rekultywacji nieużytków przemysłowych. Olsza szara w ostoi drozdowskiej wyróżnia się wzmocnioną podstawą pnia. W tym miejscu, w otoczeniu kładki, rośnie także w warstwie krzewów czeremcha zwyczajna, podagrycznik i niecierpek w runie. Około 7 metrów dalej, po prawej, tabliczka czeremcha zwyczajna. Tabliczka ma wymiary 20 na 30 cm. Na barwnej grafice przedstawiony jest fragment łodygi z liśćmi i owocami czeremchy zwyczajnej. W grafice wypukłej został odwzorowany jej liść. Około 16 metrów dalej, po prawej stronie kładki, młode klony. Na poręczy tablica, klon pospolity, ma wymiary 20 na 30 cm. Na barwnej grafice przedstawiony jest fragment łodygi z liśćmi i owocami klonu pospolitego. W grafice wypukłej został odwzorowany liść klonu. Około 10 metrów po prawej olsza szara. Jej pień jest pochylony nad ziemią. Z niego, ku górze, ku światłu, rosną gałęzie boczne. Po lewej stronie wierzba krucha. Jej pień butwieje. Wokół wierzby młode lipy. Około 10 metrów dalej przy kładce przepływa strumyk. Nad strumykiem, po lewej stronie kładki, powalone butwiejące pnie drzew. Gatunki tych butwiejących drzew ze względu na rozkład są trudne do określenia. Około 12 metrów dalej, po prawej, jesion wyniosły. U podstawy przerośnięty jest do powalonej wierzby kruchej, która mimo to dalej rośnie. Około 6 metrów dalej, po prawej, przy poręczy tablica, ptasi zegar. Tablica ma wymiary 1,20 m na 1,50 m. Podzielona jest na dwie części. Górna część składa się z ułożonych w trzech rzędach 9 prostokątnych paneli. Na dolnej części, na środku, panel sterowania, po bokach głośniki. Od góry, pierwszy panel od lewej przedstawia graficzną historyjkę. Na łóżku pod kołdrą siedzi mężczyzna w piżamie. Lewą dłonią dociska poduszkę do lewego ucha. Prawą ciska kapciem w kierunku otwartego okna. Za oknem na gałęzi drzewa ptak. Ma otwarty dziób. Nad jego głową unoszą się nutki. Z lewej strony łóżka na szafce stoi budzik. Jego wskazówki wskazują godzinę 4. Pod grafiką podpis: żyj zgodnie z naturą. Pozostałych 8 paneli prezentuje zdjęcia ptaków, które również są odwzorowane w grafice wypukłej. Nad każdym z nich w lewym górnym rogu nazwa gatunku oraz informacja, o której godzinie zaczyna śpiewać określony ptak. W górnym rzędzie, drugi panel od lewej, drozd śpiewak, godzina 3:00. Trzeci, kos, godzina 3:25. W drugim rzędzie, pierwsza od lewej, kukułka, godzina 3:30. Druga, sikorka bogatka, godzina 3:40. Trzeci, pierwiosnek, godzina 3:50. W trzecim rzędzie, pierwsza od lewej, zięba, godzina 4:00. Druga, wilga, godzina 4:20. Trzeci, szpak, godzina 4:40. Na dole tablicy, pośrodku panel sterowania. 11 okrągłych przycisków ułożonych jest w dwóch rzędach. W pierwszym 5, w drugim 6. Przyciski podpisane są czarnodrukiem i systemem Braille'a. Pierwszy klawisz to instrukcja obsługi i ogólna informacja o tablicy. Pierwszy przycisk w drugim rzędzie to przycisk stop. Pozwala zatrzymać odtwarzany dźwięk. Klawisze od numeru 2 do 9 odpowiadają numerom paneli z grafikami ptaków. Po przyciśnięciu określonego przycisku odtwarzany jest dźwięk wydawany przez określonego ptaka oraz informacja o nim. Około 9 metrów dalej, po prawej stronie, na poręczy tablica z rysunkiem wierzby kruchej. Jej liść odwzorowany jest w grafice wypukłej. Za tablicą, około 2 metrów od kładki, dwie powalone, wciąż żywe wierzby kruche. Przy nich młode – lipa, grab, leszczyna. Są one przedstawicielami gatunków grondowych. Stanowią przykład sukcesji, czyli naturalnego następstwa gatunków wynikającego ze zmian siedliska. Wierzby mają gorzkawy aromat. Ich łacińska nazwa brzmi salix. Początkowo kora wierzby była surowcem do pozyskiwania kwasu salicylowego. Jest on wykorzystywany do produkcji aspiryny. Dawniej sadzono wierzby koło domu, bo wierzono, że ich bliskość usuwa bóle głowy. Już z małej gałązki wetkniętej w wilgotne podłoże uzyskamy ukorzenioną sadzonkę. W tym miejscu kładka ostro zakręca w lewo. Przy barierce, w rogu po prawej, ustawiona jest prostokątna donica. Jej wymiary to 1,20 m na 80 cm. Wysoka jest na 1 metr. W donicy rosną rośliny, których można dotknąć. Są to kopytnik pospolity, miodunka i bodziszek cuchnący. Każda roślina jakoś pachnie, niektóre brzydko i od pokoleń mają w nazwie wymowny przymiotnik cuchnący, jak bodziszek cuchnący, którego znajdziemy na terenie ostoi drozdowskiej w warstwie ziół. Rozcierając liść bodziszka w dłoni, możemy poczuć jego intensywny, mało przyjemny zapach. Rośliny można poznać z bliska, także przez dotyk. Miodunka ćma kwitnie wczesną wiosną. Ma szorstkie liście, są one jadalne. Kopytnik pospolity ma liście nerkowate, pokryte są aksamitnym meszkiem. Około 10 metrów dalej, pod kładką przepływa strumyk. Około 14 metrów dalej znajduje się zejście z kładki i koniec ścieżki. Las zmienia się wraz z porami roku. Zimą jest niezwykle malowniczy, bo pozbawione liści drzewa i krzewy oraz obumarłe nadziemne pędy bujnego wcześniej runa tworzą mozaikę powalonych pni, nadłamanych konarów, wymyślną plątaninę gałęzi. Pokrywa śnieżna przydaje temu krajobrazowi baśniowych cech, a panująca cisza majestatu. Wiosną odnajdziemy tu kwitnące szczególnie obficie miodunki, ziarnopłon wiosenny, ale miejscami też zawilce i przylaszczki. Latem gąszcz. Bujne pokrzywy i podagrycznik pospolity wyrastają nawet do 2 metrów. Przyjemność obcowania z lasem bez komarów zimą i wczesną wiosną ma swoje zalety. Zapraszamy o różnych porach roku, Ostoja drozdowska szczęśliwie posiada wśród drzew kilkanaście wyjątkowych okazów. Przypomnijmy, królują cztery topole czarne, osobniki żeńskie. Rosną tu także wierzba krucha, olsza szara, olsza czarna, topola biała, lipa drobnolistna, klon zwyczajny i kilka świerków. W warstwie krzewów okazałe czeremchy zwyczajne. Dziki bezczarny, trzmielina pospolita. W runie pokrzywa zwyczajna, podagrycznik pospolity, niecierpek pospolity, kopytnik, miodunka ćma i bodziszek cuchnący oraz inne gatunki. Dziękujemy za wspólną podróż i do kolejnego miłego spotkania w Ostoi Drozdowskiej.